Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek odwiedził Watykańską Przychodnię Pediatryczną. Ubodzy Rzymu otrzymają od papieża bożonarodzeniowe upominki. Podczas gdy świat powoli zapomina o Syryjczykach, w obozach dla uchodźców z wyziębienia umierają dzieci. 14 grudnia zapraszam na wieczorne aktualności. Improwizowanym urodzinowym przyjęciem zakończyła się papieska wizyta w przychodni pediatrycznej działającej w Watykanie. Franciszek, który we wtorek skończy 77 lat, został obdarowany ogromnym tortem. Urodzinowe świeczki zdmuchnął razem z podopiecznymi przychodni, jak i dziećmi pracujących w niej wolontariuszy. Z kolorowych pudełek maluchy ułożyły wizerunek uśmiechniętego papieża z napisem „Wszystkiego najlepszego”. W darze Ojciec Święty otrzymał ciepły sweter.
Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za waszą miłość i za radość nadziei, za prezenty i za tort, który jest bardzo piękny. Potem wam powiem, czy był dobry. Niech Pan wam błogosławi.
Bezdomni korzystający na co dzień ze stołówek dla ubogich prowadzonych w Rzymie przez misjonarki miłości otrzymają od Franciszka bożonarodzeniowe upominki. W imieniu Ojca Świętego rozdaje papieski jałmużnik arcybiskup Konrad Krajewski. W 2000 paczuszek znajdą się obrazek bożonarodzeniowy z podpisem papieża, karty telefoniczne i bilety na rzymskie metro, a także koperty ofrankowane znaczkami watykańskimi z kartkami świątecznymi, tak by bezdomni mogli je wysłać do swych znajomych. Niosąc pomoc uchodźcom, musimy pamiętać nie tylko o ich potrzebach materialnych, ale i duchowych. Chrześcijańskie miłosierdzie jest czymś więcej niż filantropią. Wskazuje na to kierujący Watykańską Dykasterią Charytatywną kardynał Robert Sarach. Przewodniczący Papieskiej Rady Cor Unum wizytował ostatnio leżące na terytorium Libanu obozy dla syryjskich uchodźców.
Sytuacja jest tragiczna. Wojna wciąż trwa i prowokuje biedę oraz ogromne cierpienia, szczególnie dzieci, które straciły rodziców i kobiet, które straciły mężów. Musimy pomóc tym ludziom. Byliśmy między innymi w Dolinie Beka po to, by zdać sobie sprawę, jak realnie możemy pomóc cierpiącym uchodźcom. Prowadzimy tam szpital, który oferuje pomoc medyczną prawie 4000 dzieci. Zakupiliśmy też potrzebne leki. To wsparcie musi być kontynuowane. Trzeba więcej lekarstw, żywności i innych rzeczy koniecznych do codziennego życia. Bez naszej pomocy miejscowa Caritas nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu. Szczególnie teraz, kiedy nadszedł ostry atak zimy, nie wystarczy dać syryjskim uchodźcom tylko leków. Potrzebują oni piecyków, koców, ciepłych ubrań. Jestem zadowolony, ponieważ widziałem, że Caritas Libanu jest bardzo aktywna i doskonale pracuje.
Gwałtowny atak zimy na Bliskim Wschodzie sprawił, że sytuacja uchodźców stała się wręcz dramatyczna, mówi biskup William Shomali. Zdaniem biskupa pomocniczego Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy wspólnota międzynarodowa zbyt mało zrobiła, by realnie pomóc Syryjczykom uchodzącym z ogarniętego wojną kraju.
W najgorszej sytuacji znajdują się syryjscy uchodźcy zamieszkujący obozy na północy Jordanii, ale także w Libanie i Turcji. Mieszkają w namiotach, gdzie nie ma ogrzewania, w wielu miejscach brakuje ciepłych posiłków. Niestety z zimna zmarło wiele dzieci. Uchodźcy są w centrum naszych wysiłków humanitarnych. Patriarch Atual napisał specjalne przesłanie, by powiedzieć światu: zróbcie coś konkretnego, by pomóc tym ludziom, którzy są ofiarami nie tylko absurdalnej wojny, ale i zimy. Wsparcie, które otrzymują uchodźcy, wciąż jest niewystarczające. Alarmowaliśmy do międzynarodowych organizacji, że los Syryjczyków z nadejściem zimy będzie przerażający. Odpowiedzią była obojętność. Papież Franciszek mówił o globalizacji obojętności. To, co się dzieje w tych obozach, jest tego przykładem. Szybko zapominamy o takich tragediach.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Ponad 100 osób zawdzięcza swe życie obecnemu papieżowi. Jako prowincjał jezuitów w Argentynie chronił swych rodaków przed oprawcami z rządzącej krajem junty wojskowej. Wśród ocalonych przez niego są wierzący i niewierzący, działacze związkowi, kapłani, studenci i małżeństwa. Ciekawe jest jednak to, że ta piękna karta z życiorysu kardynała Jorge Mario Bergoglio była dotąd praktycznie nieznana. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam na spotkanie z włoskim dziennikarzem Nello Scavo, który jako pierwszy dotarł do ludzi, którym przyszły papież ratował życie.
Appena eletto Bergoglio cominciarono da subito a tornare delle vecchie.
Zaraz po wyborze kardynała Bergoglio powróciły stare zarzuty, które chciały go przedstawić jako współpracownika argentyńskiej dyktatury. Stąd też już w noc po wyborze Franciszka zająłem się pogłębianiem tego tematu. I szybko przekonałem się, że jest to rzecz, którą warto się zająć, ponieważ wysuwane pod jego adresem zarzuty wydawały się pozbawione solidnych podstaw. Tak z czasem trafiłem na świadectwa ludzi, którzy mówili o prawdziwej postawie ówczesnego prowincjała argentyńskich jezuitów. Spotkałem osobiście zarówno w Argentynie, jak i w innych krajach Ameryki Południowej wiele osób, które opowiedziały mi, jak ratował je ojciec Jorge. Te świadectwa jednoznacznie dementują kłamliwe oskarżenia o współpracę z dyktaturą. Jednocześnie pokazują fragment wspaniałej historii, zarówno Bergoglio, jak i tamtejszego kościoła, dotąd praktycznie nieznanej, którą z wszech miar warto było opowiedzieć. Z dziennikarskiego śledztwa, które przeprowadziliśmy, jasno wynika, że wszelkimi sposobami dążył do oswobodzenia dwóch porwanych jezuitów. Mówią o tym zarówno relacje świadków, jak i akta procesowe. Dążył do tego sam, wiele ryzykując. Wiemy z całą pewnością, że doszło do bardzo trudnego spotkania twarzą w twarz ojca Bergoglio z cieszącym się złą sławą admirałem Maserą. Obecny papież stawiał mu czoła, żądając uwolnienia jezuitów. Nie prosił, żądał, stawiając twarde warunki. Zresztą jeden z porwanych, ojciec Jalić, który od początku nie wierzył, że to prowincjał stał za jego aresztowaniem, przeprowadził własne śledztwo, z którego jasno wynika, że Bergoglio nie współpracował z juntą i co więcej, z narażeniem własnego życia i wszelkimi sposobami dążył do uwolnienia współbraci. Warto tu wspomnieć, że jezuici są jedynym zakonem w Argentynie, którego członkowie nie ponieśli śmierci z rąk dyktatury.
Rządy junty wojskowej w Argentynie to jedna z najbardziej mrocznych kart w historii tego kraju. Tortury, masakry, porwania, 30 tysięcy tak zwanych desaparecidos, czyli ludzi, po których wszelki ślad bezpowrotnie zaginął. 19 tysięcy straconych, 500 kobiet zabitych po tym, jak wydały na świat dziecko, które następnie zostało oddane rodzinom wojskowych, którzy nie mogli mieć potomstwa. Co najmniej 2 miliony Argentyńczyków na wygnaniu.
Zorganizował tajną podziemną siatkę dla ratowania ludzi. Z moich badań wynika, że wykorzystał swoją ówczesną pozycję i swoje kontakty oraz przyjaźnie do tego, by ratować ludzi. Każdego prosił jedynie o drobną przysługę. Jednego o załatwienie dokumentów na wyjazd, kogoś innego o informowanie go o planowanych porwaniach i aresztowaniach, innych o załatwienie noclegu czy przewiezienie kogoś samochodem itd. W rzeczywistości prawie nikt spośród tych, którzy należeli do systemu Bergoglio, nie wiedział, że jest jego częścią. Każdy wykonywał jeden dokładny ruch na rzecz prowincjała. Wiadomo było, że im mniej informacji krąży, tym mniejsze ryzyko wpadki. Wiemy na pewno, że potrzebujących ukrywał w podlegającym mu kolegium, Colegio Maximo. Leżało ono w mieście San Miguel, około 30 kilometrów od Buenos Aires. Przechowywał tam studentów, mężczyzn i kobiety. O tym, co naprawdę robił, nie wiedzieli nawet jego współbracia, ponieważ mówił, że jest to młodzież na rekolekcjach czy rozeznająca powołanie. W istocie w czasie ich pobytu w kolegium Bergoglio opracowywał dla wielu z nich plan ucieczki. Opowiadali mi na przykład o tym, jak zagrożonych wysyłał do Brazylii. Nie zostawiał ich tam jednak samymi. Na miejscu działała, nazwijmy to, jezuicka sieć, która wielu pomogła dotrzeć do Europy.
Otworzył nam drzwi kolegium, mówiąc: jestem ojciec Jorge. Kiedy dowiedzieliśmy się, że to on był najwyższym zwierzchnikiem jezuitów w Argentynie, byliśmy w szoku, opowiada jeden z trzech seminarzystów zawdzięczających życie Bergoglio. Kiedy dotarli do jezuickiego kolegium, nie wiedzieli, że grozi im niebezpieczeństwo. Myśleli, że jadą kontynuować naukę. W istocie pieczy prowincjała powierzył ich biskup Enrique Angelelli, który kilka tygodni później został zamordowany. Władzom nie podobało się jego zaangażowanie na rzecz najuboższych oraz fakt, że krytykował latyfundystów za wyzysk najuboższych czy wręcz niewolnictwo. Kroplą, która przelała kielich, był jednak fakt, że zdobył niezbite dowody na dokonywane przez juntę mordy, w tym na to, że za zabójstwem dwóch księży stały służby specjalne. Dokumentacja miała trafić do Watykanu. Niestety nieznani sprawcy sprowokowali wypadek i zepchnęli samochód biskupa w przepaść. Po dokumentach ślad zaginął. Doświadczony hierarcha wiedział, że za zaangażowanie i wiedzę podobny los może spotkać jego kleryków, dlatego powierzył ich Bergoglio. Prosił nas o maksymalną dyskrecję, o to byśmy jak najmniej rozmawiali z obcymi i starali się być zawsze razem, bo wtedy trudniej będzie nas porwać. Opowiadają ocaleni.
Obraz Bergoglio, jaki wyłania się z moich poszukiwań, to człowiek niesamowicie zdolny, który działał z wielką ostrożnością, ale zarazem sprytem agenta 007. Postawił sobie za cel ratowanie życia ludzi prześladowanych przez juntę wojskową. To człowiek, który działał ryzykując własnym życiem, a także kładąc na szale swoją reputację. Trudno precyzyjnie oszacować, ile osób uratował. Ostrożnie możemy powiedzieć, że jest to ponad 100 osób. Niektórych uratował osobiście, innych pośrednio, zapobiegając ich aresztowaniu i temu, by pod wpływem tortur wydali nazwiska ludzi, z którymi współpracowali, nawet jeśli nie robili nic złego, bo po prostu pomagali ubogim i potrzebującym. Trzeba pamiętać, że ci, którzy znaleźli się na celowniku junty w czasie przesłuchań, byli poddawani strasznym torturom.
Alicia Oliveira, adwokat, obrończyni praw człowieka. Pierwsza kobieta na stanowisku sędziego karnego w Argentynie. W 1973 roku wyrzucona z pracy przez juntę. Kiedy dowiedział się, że zostałam bezrobotna, Jorge przysłał mi piękny bukiet róż, opowiada. Byli przyjaciółmi, choć z kościołem nie do końca było jej po drodze. Wiedziałam, że pomagając mi naraża swe życie. Robił to jednak z niezwykłą prostotą. Wiedział, że najbardziej boleje nad tym, że nie mogę być strogiem moich maleńkich dzieci, więc robił wszystko, by mimo niebezpieczeństwa wpadki mogła mnie co jakiś czas spotykać, wyznaje Oliveira. Te spotkania z dziećmi odbywały się często w leżącym niedaleko stołecznego Plaza de Mayo kościele świętego Ignacego, do którego należał dom jezuitów i prowadzona przez nich szkoła. Nieopodal mieściła się budząca postrach rezydencja krwawego prezydenta Videla. Przez całe lata służbom bezpieczeństwa nie przyszło na myśl, że w tak bliskiej odległości niesiona jest pomoc wrogom systemu.
Wszystkie historie, które usłyszałem z ust ocalonych, są poruszające. Z pewnością uderza fakt, że niósł pomoc ludziom różnych zawodów, wierzącym i niewierzącym, członkom związków zawodowych, studentom. Nigdy ludzi proszących go o pomoc nie pytał, ani o świadectwo chrztu, ani o to, czy ktoś miał problemy z prawem. Na liście Bergoglio są księża, działacze związkowi, studenci, małżeństwa, ludzie, którzy nigdy nie byli w kościele. Wspomnę choćby postać Gonzalo Moschi, który dziś jest znanym związkowcem w Urugwaju. Ojciec Jorge osobiście odprowadził go do samolotu, wcześniej przewożąc przez cały Buenos Aires, gdzie mnożyły się punkty kontrolne. Gdyby ich zatrzymali, obaj trafiliby do więzienia. Deklarujący się głośno jako niewierzący dziennikarz Alfredo Somoza przez całe miesiące był chroniony w Buenos Aires, aż wreszcie zorganizowano mu ucieczkę statkiem przez Brazylię do Włoch. Czy też Anny i Sergia. Ich historia jest dla mnie szczególna, ponieważ oddaje nowego posoborowego ducha, który popchnął ich do tego, by zamieszkać wśród najbiedniejszej ludności Buenos Aires, choć sami pochodzili z bardzo dobrych rodzin. Opowiedzieli mi, że Bergoglio systematycznie przyjeżdżał do nich i w tych slumsach odprawiał swoje rekolekcje, mieszkając w zwykłym metalowym baraku, gdzie podłogą była ubita gliniana ziemia.
Ojciec Jorge uratował o wiele więcej ludzi niż sam może to spamiętać, mówi Anna Gobulin. Z mężem Sergiem spotkali się głosząc Ewangelię w slumsach Buenos Aires. Wtedy też poznali przyszłego papieża, który nie był nawet jeszcze księdzem. Razem angażowali się w polepszenie warunków życia najuboższym. Dzięki ich staraniom powstała m.in. szkoła, ambulatorium i ośrodek dla matek samotnie wychowujących dzieci. Ich ślub, który pobłogosławił ojciec Jorge, przypadł na okres zmasowanych represji junty wojskowej. Ich mieszkanie zostało przeszukane. Wyglądało, jakby przeszła przez nie trąba powietrzna, a my nie zrobiliśmy nic złego. Nie mieliśmy broni, nie należeliśmy do żadnej organizacji terrorystycznej, opowiada Sergio. A żona dodaje: myśleliśmy, że po tym, jak nic nie znaleźli, zrozumieją, że nasza praca z najuboższymi nie ma żadnych innych celów. Niestety tak się nie stało. Zarzucony na głowę worek i pobicie na ulicy. Tak rozpoczęło się 18 miesięcy tortur i nieustannych przesłuchań dla Sergia. Annę ostrzegły sąsiadki, udało się jej uciec. Bergoglio zrobił wszystko, by uwolnić porwanego mężczyznę i wraz z żoną i dzieckiem zapewnić im bezpieczeństwo. Powiedział, że nie mamy co zgrywać bohaterów, bo wcześniej czy później znów po nas przyjdą. Załatwił nam paszporty, bilety i wsadził na statek do Włoch.
Znalazłem odpowiedź na pytanie, dlaczego ta piękna karta z życiorysu ojca Jorge była praktycznie nieznana, a wokół niesionej przez niego pomocy panowała zmowa milczenia. Jeden z ocalonych, wybitny argentyński teolog, ksiądz Juan Carlos Scannone, potwierdził mi, że Bergoglio nie chciał, by o tym mówiono. Z jednej strony nie chciał, by myślano, że się tym szczyci, a z drugiej strony był przekonany, że wobec ogromu cierpienia, jakie przeżyła wówczas Argentyna, to, czego dokonał, było znikome. Nie chciał zgrywać bohatera. Mawiał, że dobro trzeba po prostu robić i nie powinno się za nie spodziewać nagrody czy słów uznania.
Po tym, jak przyszły papież ratował swych rodaków przed oprawcami z junty wojskowej, opowiadał Nello Scavo. Cytowane świadectwa pochodzą z jego książki Lista Bergoglio. I na tym kończymy dzisiejszy magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do słuchania nas jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.